Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W naszej dzisiejszej audycji podsumujemy 4. Krajowy Kongres Misyjny, który odbył się we Warszawie, oraz opowiemy o sytuacji najmłodszych w Senegalu.
Wśród ponad 5000 uczestników stacji kongresowej dzieci są nie tylko dzieciaki zaangażowane w ogniska misyjne. Są i ministranci, są inne grupy apostolskie, które chciały doświadczyć tego misyjnego przeżycia i jest to dla nas powodem ogromnej radości. Niech oni też raz jeszcze poczują, co to znaczy Kościół, co to znaczy Kościół misyjny, co to znaczy dynamika ewangelizacyjna, co to znaczy kształtowanie dzieci w duchu odpowiedzialności, wrażliwości za losy rówieśników w krajach misyjnych.
Grupy Dzieci Maryi z Mikołowa, koło Katowic. Zawsze się cieszymy właśnie, jak są te kongresy misyjne, staramy się w nich uczestniczyć, te, które są co 2 lata organizowane, ogólnopolskie kongresy, takie typowo dla dzieci, ale też i takie diecezjalne kongresy, które są pomiędzy tymi właśnie spotkaniami ogólnopolskimi. To jest niesamowita taka moc dla nas wszystkich, bo jesteśmy w parafii, spotykamy się w takiej naszej grupie, wydaje nam się, że jest tak nas niewielu, którzy właśnie tak modlimy się za misję, czy w ogóle tymi sprawami się interesujemy, a na takich spotkaniach to jest po prostu taki niesamowity, jak to młodzież mówi, power, że wszyscy widzimy, jak nas jest wielu jednak, którzy właśnie spotykamy się duchowo z misjonarzami, wspieramy ich, że jest naprawdę taka potęga ogromna i to jest dla nas taka dawka naprawdę wielkiego takiego zapału misyjnego, tej radości, do której nas zapala papież Franciszek, także jest to wielka, wielka radość.
Chcieliśmy zobaczyć, jak to jest być takim małym misjonarzem, pomagać.
Poznamy dzieci z innych krajów może,
albo że pomożemy innym biednym dzieciom.
W Stolcu Kujawskim.
Mali misjonarze.
Wiemy, jak pomóc dzieciom. Mamy zbiórki makulatury i takie rzeczy.
Kiermasze różne.
Zbiórkę środków czystości.
Jak idziemy na taką wycieczkę właśnie, to omawiamy ją.
Na kółko misyjne chodzi około 30 osób, tak? Ale zaangażowanych jest prawie całe 1, 3, 4, 6.
Hanna.
Grażyna.
Ponieważ mamy szkołę integracyjną, to będzie około 200 uczniów, 250. Bo to są tak zwani przyjaciele misji. Właśnie między innymi dlatego z koleżanką tu przyjechałyśmy, bo będzie reportaż zrobiony. I mamy kolejnych przyjaciół misji przyszłym roku. Daje się animować dzieci, tak? I tam za wiele prosić nie trzeba. O, na przykład moja kochana koleżanka tydzień temu, są potrzebne rzeczy do Kamerunu.
Dla Mariusza Misierowskiego. Szybka akcja.
Tak,
kontener czeka, będzie płynął statkiem i misjonarz specjalnie przyjechał na kongres i specjalnie zorganizował z tej okazji kontener. A więc cała szkoła jest w darach.
I nie trzeba było się prosić, naprawdę. Ludzie są bardzo dobrzy, dorośli też, więc tylko trzeba poprosić.
Dawali okulary, odzież dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, buty, sztućce, rowery, maskotki, zabawki. Wszystko, wszystko. Plus włączyli się parafianie, bo akcja była ogłoszona w parafii, szybka, a ksiądz zawsze jest za nami i nigdy nie odmówił, plus cała szkoła.
Od lat prowadzimy działalność misyjną w naszych kółkach misyjnych w parafiach. Chcemy teraz po prostu zintegrować się z innymi kółkami misyjnymi z całej Polski. Spotkania z misjonarzami, wspólne śpiewy. Jesteśmy tutaj, żeby się zintegrować i pogłębić swoją wiedzę na temat dzieci, które żyją na innych kontynentach i potrzebują naszej pomocy. Jestem z Kartus z Pomorza. Pierwszym ELO, pierwsza klasa. Helena. Mamy taką akcję kolędnicy misyjni. Chodzimy, to jest okres po Bożym Narodzeniu. Mamy tam różne scenki, przedstawienie i zbieramy właśnie pieniądze i wysyłamy je na misję do dzieci z Afryki, Azji, różnie. Oprócz kolędników mamy spotkania w swoich kołach misyjnych i mamy na przykład taką adopcję na odległość. Mamy swoje dzieci jakby z Afryki i tam też wysyłamy złotówkę dziennie. Co jeszcze? No modlimy się za te dzieci. Ja zaczęłam już dosyć dawno swoją przygodę z małymi misjonarzami. Teraz jestem animatorem i też sama jakby się spełniam. W sumie to jest takie egoistyczne, bo to mi dużo więcej daje niż ja daję tym dzieciom, prawda? Ja z nimi tak śpiewam, a jak widzę ich uśmiech, to jest takie naładowanie się. W czasie wakacji mamy obozy misyjne. Przyjeżdżam na ten tydzień czy dwa i potem mam siłę do dalszej pracy, do nauki.
Czy zmienia się spojrzenie na swoje życie wtedy?
Zdecydowanie. My naprawdę mamy bardzo dobrze w Polsce, a jak patrzymy na te dzieci, które żyją tam w biedzie, które naprawdę modlą się o to, żeby iść do szkoły, a nam się często nie chce iść do szkoły. I to jest takie spojrzenie, że powinienem się cieszyć z tego, co mam. Naprawdę. Dziękować za wszystko Bogu, bo bez Niego to nie wiem, już dawno by nas tutaj nie było.
To są najczęściej właśnie takie spotkania nasze formacyjne. poza lekcjami, czyli jest to takie poznawanie kontynentów, trosk, zmagań, z którymi się borykają na różnych kontynentach, też i w Europie, także i poruszamy te nasze problemy. Staramy się zaradzić poprzez włączanie się w różne akcje, na przykład kisiel dla Afryki, czyli skrobia, które nie są tak zaopatrywane jak my w tą skrobię, bo mamy ziemniaki, oni nie mogą tego wyhodować, więc staramy się w szkołach, w gimnazjach, w czasie rekolekcji zachęcać do takiej właśnie, powiedzmy nawet w ramach jałmużny, do takiej ofiarki, jeden kisiel. Jest to niewiele, a naprawdę daje potęgę. Widzimy to właśnie potem w tych wysyłanych paczkach, że jedna kropelka wody, ale naprawdę też jest ważna w tym oceanie. Co najbardziej cieszy, że nie tylko dzieci, ale również dorośli, rodzice. I to jest właśnie poprzez dzieci umisyjniamy cały naród.
Kółko misyjne w Siedlcach bardzo się integruje na spotkaniach cotygodniowych. Robimy często wspólne prace, oglądamy różne projekty czy filmy, układamy piosenki, śpiewamy. Razem też angażujemy się w życie parafii, jak są Tydzień Misyjny czy też Święto Trzech Króli. Wtedy organizujemy przedstawienia czy inne akademie i razem prezentujemy te właśnie tematy związane z misją. Tak dosyć aktywnie i często zimą i latem wyjeżdżamy wspólnie, organizujemy wspólne wyjazdy. Regularnie, raz w miesiącu spotykamy się z rodzicami i często informujemy, co chcemy zrobić dla dzieci. I często same dzieci, bo to są dzieci z podstawówki, nie zawsze są w stanie wykonać jakichś prac. Prosimy o pomoc rodziców i musimy z nimi jakby rozmawiać, współpracować.
W czasie swojej homilii ksiądz biskup do wszystkich uczestników zwrócił się ze słowami ogromnej wdzięczności za ich codzienne zaangażowanie na rzecz misji i prosił ich, aby ono trwało. I my wszyscy mamy wielką nadzieję, że to, czego doświadczamy dzisiaj tutaj, to rzeczywiście przedłuży się przez kolejne dni, tygodnie, miesiące w tej zwyczajnej pracy formacyjnej, w pracy duszpasterskiej.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiere ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo, y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Damaris Mądrzyk ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza z Trzebnicy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Od 19 lat siostra pracuje w Senegalu. Co te 19 lat zmieniło w patrzeniu na życie, na siostry posługę, na powołanie?
W przeciągu tych 19 lat mogłam zauważyć, jak różne jest życie dzieci tutaj u nas w Polsce, w Europie i dzieci afrykańskich. Mogłam zauważyć, że dzieci, które żyją tam w Afryce, jeżeli chodzi o ich start w dorosłe życie, muszą przejść przez wiele barier, które są zaoszczędzone tutejszym dzieciom. Nie mają dostępu do służby zdrowia, dostęp do edukacji jest trudny. Edukacja jest prowadzona w języku, z którym na co dzień w domu się nie spotykają, jako że tam, gdzie ja pracuję, urzędowy jest język francuski, ale w domu nikt tym językiem nie rozmawia, także żeby wejść w to dorosłe życie, muszą naprawdę przekroczyć duże bariery, to czego tutaj u nas w Polsce dzieci tego nie przeżywają.
Z czego wynika tak ogromna bieda w Senegalu?
Patrząc na rodziny, głównie rodziny muzułmańskie, gdzie jest dużo przypadków poligamii, więc tych dzieci jest bardzo dużo w takiej rodzinie. Rodzice nie mają pracy, żeby zarabiać, żeby mieć wypłaty, więc rodzice muszą sobie radzić, szukać środków, żeby te dzieci wyżywić. Także podejrzewam, że jednym z powodów jest właśnie poligamia. Drugi powód już tutaj zaznaczyłam, no nie ma zakładów pracy, nie ma pracy zarobkowej dla dorosłych, także ci ludzie tam żyją z tego, co starają się uprawić w czasie pory deszczowej, która trwa tylko w Senegalu 4 miesiące. Czasami ta pora deszczowa jest obfita, czasami mniej, także to też jest przyczyną tej wielkiej biedy.
Jak siostry próbowały wyjść naprzeciw potrzebom ludzi? Na czym polega ich posługa misyjna?
Na początku, jak nasze siostry zaczęły pracę w Senegalu z dziećmi w przychodni, jedna z naszych sióstr pracowała w przychodni dla dzieci, zauważyła, że przychodzi bardzo dużo dzieci z ciężkim niedożywieniem i w sposób ambulatoryjny było ciężko wyleczyć te dzieci. Te dzieci potrzebowały jakiejś intensywnej opieki. W ten sposób zrodził się pomysł, żeby otworzyć coś w rodzaju szpitala dla tych dzieci, gdzie te dzieci by mogły przebywać, być na miejscu, być leczone, bo często też przyczyną niedożywienia jest nie tylko bieda, ale i choroby, które nie są leczone odpowiednio. Więc padła siostra, chryzologa, na pomysł, żeby stworzyć taki ośrodek, centrum dla dzieci niedożywionych. I to centrum istnieje już od 16 lat.
Czy rodzice nie bali się przynosić tam swoje dzieci?
Nie, ponieważ widziały od samego początku, że to daje rezultaty. Że jeżeli dziecko może przebywać w szpitalu na miejscu, oczywiście razem ze swoją matką, gdzie bierze się i pod opiekę matkę, którą się uczy, jak ma się tym dzieckiem zajmować, jakie są potrzeby, uczy higieny, uczy odpowiedniego wyżywienia środkami, które znajdują się tam na miejscu, bo wiadomo, w Afryce też są różne tabu, więc były zwyczaje, że dziecko do określonego wieku nie powinno spożywać niektórych potraw, pokarmów, co oczywiście nie zaszkadzało dziecku, jeżeli by się to dziecku dało. Więc myśmy te matki uczyły i pokazywały tym matkom, jak przygotowywać te posiłki, żeby dziecko, mimo że biedne, mimo że w kraju biednym, ale środkami, które kraj dysponuje, może być odpowiednio żywione. Na przykład było tabu, że do drugiego roku dziecko nie powinno spożywać jajka, bo będzie nieme. Oprócz tego było też myśleniem, że jeżeli dziecko zje mięso wołowe, bo oczywiście muzułmanie nie ma mowy o mięsie wieprzowym, to jeżeli to mięso się za wcześnie dziecku poda, to dziecko będzie złodziejem. No i takie mają różne wierzenia, ale teraz już w tych czasach trochę od tego odchodzą. A jak myśmy zaczynały to centrum, ten ośrodek, to właśnie było dużo takich przypadków i wtedy my musiałyśmy pilnować. Jeżeli był na obiad przeznaczone były jajka, musiałyśmy nawet pilnować, kto to jajko zje. Czy ta matka da to jajko temu dziecku, czy ona sama je zje.
To jak przez tyle wieków te matki były w stanie wychować swoje dzieci, skoro nieraz w takich bardzo prostych i prozaicznych sprawach potrzebowały wsparcia?
To zależało pewnie od szczęścia, jak w wielu przypadkach. Jeżeli dziecko miało silny organizm, jeżeli dziecko nie atakowały choroby, inne choroby, nawet zwykłe choroby wieku dziecięcego, wtedy dziecko miało szansę się wyżywić tym wszystkim innym, co było możliwe, co było dostępne. Ale w przypadku, jeżeli dziecko zachorowało, no to wtedy jeszcze te wszystkie ich tabu ten problem pogarszało.
Co było takim czynnikiem, który sprawił, że kobiety uwierzyły bardziej w to, co siostry mówiły, niż w to, co zostało im przekazane przez kolejne pokolenia?
Może i to, że będąc na miejscu, myśmy pilnowały, żeby te dzieci otrzymywały to, co im jest potrzebne i one widziały, że te dziecko przyjmowało to, co my podajemy i żadna krzywda się dziecku nie dała. To może był powód też. Druga strona, że też no, mimo wszystko świat idzie do przodu. Jest telewizja, jest teraz internet, także matki teraz już widzą i w telewizji, i w internecie, jak ludzie żyją. Druga sprawa, ludzie szukają teraz też sposobów, żeby zarabiać na życie, więc na każdym zakręcie na ulicy się sprzedaje te różne takie ich tamtejsze potrawy, między innymi też te już powiedziane tutaj jajka. I dziecko widzi, już w tej chwili matka nie odmawia. Dwa, jest dostęp do szkolnictwa, inny niż kiedyś. Dziewczęta u nas już w tej chwili mogą chodzić do szkoły. Także szkoła na pewno też wpływa na to, że one czegoś innego się uczą.
To jaka jest właściwie rola kobiety w tym społeczeństwie? Czy ona ma coś do powiedzenia?
Młoda kobieta mało. Raczej się liczy głos babci. I mamy takie przypadki właśnie, że młoda kobieta widzi. Nawet młoda kobieta, która już ukończyła szkołę, dajmy na to szkołę podstawową, gimnazjum, nawet zdarzało się, że kobiety, które skończyły liceum, ale żeby móc leczyć dziecko, bo widziały, że dziecko jest chore, no musiały to dziecko praktycznie wykradać z domu i uciekać, po kryjomu przychodzić leczyć to dziecko, bo starsze kobiety zadecydowały, czyli babcie, że dana choroba nie jest do leczenia u tubaba, czyli u białych, że to jest choroba, którą się leczy tradycyjnie. Także młode kobiety często nie mają dużo do powiedzenia. W takich sytuacjach, kiedy dziecko jest chore, to powiedzmy starszyzna, czyli babcie, podejmują decyzję.
Czy takie babcie nie widzą zgubnych skutków swoich decyzji? Przecież taka kobieta nie ma jednego dziecka i pewne rzeczy widać chociażby po owocach.
Podejrzewam, że nie, bo jest takie podejście do życia. No, było dziecko, zmarło dziecko, będzie następne dziecko. To u nich nie jest aż takim problemem, że dajmy na to jakieś dziecko umrze. One nie podchodzą do tego, tak jak tutaj u nas w Europie, jak dziecko umrze, to jest wielka rozpacz. Tam ta rozpacz się ogranicza do wielkiego krzyku w przeciągu 30 minut po śmierci, a potem się zapomina.
No tak, ale przecież ta kobieta nosiła to dziecko przez ileś miesięcy, ona je urodziła, więc wymagało ogromnego wysiłku, cierpienia, troski i tak po prostu przecież się nie zapomina o tym.
Nie tam, bo tam po prostu niekiedy pyta się matkę, ile ma dzieci, to powie, że ma troje. Jak się pyta, ile dzieci zmarło, to już się zaczyna zastanawiać. U nas w takim zwykłym formularzu przyjęcia dziecka do szpitala tak się to odbywa, nie? Pytamy się, ile było ciąży, ile ta dana kobieta miała ciąży. To niekiedy na 13-14 ciąży jest 5 dzieci, które żyją, ale ta matka musi długo liczyć, żeby ona doszła do tego, ile dzieci zmarło. Także to jest na tej zasadzie, jest duża śmiertelność dzieci u nas, bardzo duża śmiertelność, ponieważ ciąże są jedna po drugiej bardzo blisko, kobiety są wycieńczone tą ciążą, to ja się zgadzam, ale tam jest to na tej zasadzie, no, że co roku jedno dziecko, a kobiety też nie są odpowiednio wyżywione, trzeba przyznać, że to co jedzą, zwłaszcza my pracujemy wśród plemienia Pyl. W ogóle to plemię jest odbierane jako plemię, które się odżywia najgorzej tam w Senegalu. Także te kobiety są wycieńczone jeszcze tymi ciążami, a jeszcze muszą pracować przy domu, żeby nazbierać drzewa, ugotować dla męża, bo to jest taka skala wartości. Najpierw musi zjeść mąż, dopiero później kobieta, a to co zostanie, to dla dziecka. Nie?
Czy takie kobiety nie buntują się wobec takiego losu? Przecież są świadome stanu, w którym się znajdują.
Młodzież tak, obecne młode dziewczęta tak. To już się właśnie teraz zdarza, że młode dziewczęta już sobie nie pozwalają, żeby je wydawać za mąż, za osoby, których one nie chcą, za dziadków często gęsto jak było, że no po prostu ona już przy urodzeniu była przeznaczona dla tego, nie? Także ta różnica wieku mogła być nawet 50 lat. Teraz już młode dziewczęta na to się nie zgadzają.
A jak to jest w takim razie odbierane przez ich rodziców i dziadków? Czy szanują ich decyzje?
Podejrzewam, że część tak, ale czy wszyscy? Nie jestem pewna.
Ale kobieta chce mieć tak dużo dzieci, czy po prostu nie ma wyboru, czy nie jest świadoma konsekwencji tego?
Nie ma wyboru. Dla mnie to nie ma wyboru, bo młode dziewczęta, młode osoby, które są już wykształcone i które wychodzą za mąż, za osoby, które chciały, to już są w tej chwili osoby, które nie mają dużo dzieci. Ale to się raczej spotyka w miastach. Dziewczęta z buszu, gdzie jeszcze nic nie ma, no stosunek seksualny one uważają za jakąś przyjemność, nie liczą się z konsekwencjami. Jest bardzo dużo dziewcząt, samotnych matek, jedno dziecko z tym ojcem, drugie dziecko z następnym i tak się zdarzają dziewczęta, które mają czworo, pięcioro dzieci, a każdy z innym ojcem.
A czy jest przyzwolenie rodziców na to? Przecież te dzieci ktoś musi utrzymać.
Te dzieci utrzymują rodzice, czyli dziadkowie, często.
Ale z dwóch stron dziadkowie, czy tylko z jednej, ze strony matki?
Ze strony matki, jeżeli taka dziewczyna nie jest zamężna, to oczywiście, że ze strony matki. Jest sprawa, że ojcowie często nie przyznają się do dzieci. Młoda dziewczyna podaje, że ten czy ten jest ojcem dziecka, a ojcowie się nie przyznają do ojcostwa.
A gdzie jest w takim razie ich matka? Czy nie uświadomiła im, że mogą powiedzieć nie i że z takiej relacji zrodzi się dziecko?
Trzeba przyznać, że telewizja jest ogólnie dostępna. A jakie programy telewizja promuje? No tak zwane życie na luzie. Życie na luzie. I te młode dziewczęta widząc to, one widzą to życie na luzie, ale nie widzą już dalej tych konsekwencji. One chcą żyć modnie, światowo. Tamte filmy, które są emitowane, to są takie właśnie te brazylijskie felietony i to wszystko. To wiadomo, co to pokazuje. I te dziewczęta się karmią tylko tym. I one nie widzą tych konsekwencji. Potem. One chcą żyć modnie, chcą być na luzie, chcą z życia pełną garścią, bez patrzenia dalej, że jakieś konsekwencje potem z tego są.
No tak, ale po jednym dziecku już wiedzą.
No po jednym dziecku już wiedzą, no ale cóż, babcia się zajmie.
Ale jak to jest, że z jednej strony mają dostęp do telewizji, a z drugiej żyją biednie?
Dobre pytanie. Jak to jest, że jest tyle dzieci niedożywionych, a pierwszą rzeczą, która matka, która przychodzi do nas do szpitala i wykłada nam na stół, to jest telefon komórkowy? Dobre pytanie, ale tak jest. Jest po prostu taki przeskok, gdzie brakuje środka. Z jednej skrajności na drugą skrajność, ale nie ma tego, co było w środku, nie? Z jednej wielkiej biedy oni od razu chcą być nowocześni, ale tych etapów po środku, żeby krok po kroku do czegoś dojść, tego zabrakło. Takie rzeczy tam nie są drogie. Taki telefon komórkowy oczywiście z okazji. Każdy sobie może kupić. Na początku, jak ja tam przyjechałam, telewizja to wyglądało na tej zasadzie, że ktoś tam miał ten telewizor, więc wieczorami to się wystawiało na podwórko, na taborecie i cała wioska miała możliwość oglądania tej telewizji. Później, jak już każdy chciał mieć telewizję, to dajmy na to, są zbiory po porze deszczowej, są ludzie uprawiają, są zbiory. Jak tylko są pieniążki ze sprzedaży zbiorów, to pierwsze co się kupuje, telewizor. Się kupuje wielkie rzeczy. Nie robi się tego takiego jakiegoś planningu, że mam tyle pieniędzy, że żeby zrobić to jakiś taki planning na cały rok, tylko od razu pokazać, mam pieniądze, kupuję to. Przychodzi sezon, dajmy na to, jesteśmy kwiecień, już brakuje środków i zaczyna się bieda. Aż do następnych zbiorów, które będą w październiku. Bo po prostu nie umią operować tymi pieniędzmi, nie umią tego sobie tak ustawić, że te pieniądze muszą nam starczyć na cały rok.
No tak, ale przecież po takim jednym roku, kiedy doświadczyli biedy, widzą konsekwencje swoich decyzji.
Ale chyba jeszcze trzeba dużo czasu, żeby wyciągnęli z tego wnioski. Trzeba tych ludzi nauczyć, nie, że zarobią te pieniądze, że ciężko zapracują na roli, będą uprawiać, mają coś z tego, ale tu właśnie trzeba ich nauczyć, żeby oni umieli te pieniądze tak ulokować, tak zabezpieczyć, żeby im starczyło na cały rok.
Nie ma się zradni raz takiego poczucia, że właściwie po co ja tam jestem?
No nie mam takiego uczucia, jako że zauważyłyśmy, że liczba dzieci niedożywionych maleje. Bo jeszcze jakieś 10 lat temu to potrafiłyśmy przyjąć do naszego ośrodka 600 dzieci rocznie w ciężkim niedożywieniu. Teraz mamy połowę. Także jest jakiś postęp w tym kierunku. Te matki, które do nas przychodzą z dziećmi, już po wypisie danego dziecka prowadzimy badania kontrolne dla tych dzieci. One się muszą do nas zgłaszać. Co miesiąc matka z tym dzieckiem musi się do nas zgłosić, żebyśmy mogły zobaczyć, czy dziecko idzie w dobrym kierunku, czy stan zdrowia dziecka jest zadowalający, czy nie. Więc te matki wiedzą, że mimo, że te dzieci już u nas nie są, ale my ciągle chcemy wiedzieć, jak to dziecko się rozwija, dlatego im każemy przychodzić. I może to jest też jakiś impuls, że ta matka stara się, żeby dbać lepiej o to dziecko, żeby robić to, czego się nauczyła u nas w szpitalu. To też tam trochę działa tak na zasadzie tak zwanego radia tam, że one sobie między sobą przekazują to, czego się nauczyły.
Co jest zatem siostra najbardziej wdzięczna Panu Bogu przez te lata pracy?
Ja jestem wdzięczna, że dozwolił i mogłam wyjechać na misję, I tą pracę realizować, o której długo myślałam. Co prawda wahałam się, bo są inne problemy, które w Polsce mnie tutaj trzymały, więc wahałam się, ale Pan Bóg mi dał odwagę, żeby te problemy, które tu w Polsce zostawiłam, przekroczyć, że pozwolił mi, żeby mogła tą pracę wykonywać.
Zatem owocnych kolejnych lat pracy w Senegalu siostrze życzę, a przypomnę, że naszym gościem była siostra Damaris ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Borromeusza z Trzebnicy.
Dziękuję.
Papieska intencja misyjna na czerwiec. Każde spotkanie z Chrystusem zmienia i stawia nowe wyzwania. Uczniowie Jezusa z Nazaretu pewnego dnia w bardzo osobistej dla siebie chwili zachwycili się Mistrzem, a Jezus powołał ich, aby zanieśli Jego imię aż na krańce świata. Każdy z nich, choć ciężko zapracowany, był gotów przyjąć na siebie kolejne obowiązki, aby tylko stać się godnym swojego nowego powołania. Ciężka praca apostołów i uczniów była doceniana przez Jezusa, lecz czasem nie była zauważana przez Jego słuchaczy. Wszyscy powołani mieli świadomość, że dzięki przynależności do grona uczniów dostąpili zaszczytu wyjątkowej służby. Służby, którą święty Paweł zamknął w krótkim zdaniu. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, do zbudowania. Kraje misyjne wciąż czekają na nowych misjonarzy, kapłanów, zakonników, siostry zakonne i osoby świeckie. Wielu ich mieszkańców nie miało jeszcze w ogóle okazji spotkać Chrystusa, a wielu poznało Pana i dlatego pragną częstszego spotkania z Nim. Na misjonarzy czekają też kraje chrześcijańskie, które aktualnie borykają się z brakiem powołań kapłańskich i zakonnych. Kościół, który z woli Chrystusa wychowuje i formuje młodych do służby Bogu w Kościele i świecie, ma świadomość, że nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron, o czym możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków. Dlatego troszcząc się o wszystkich braci w wierze i tych, którzy jeszcze nie poznali Boga, Kościół modli się, aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudziło w wielu młodych pragnienie poświęcenia mu siebie w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa w ostatni piątek lipca.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.